pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przeczytam fragment z 4 Księgi Mojżeszowej, rozdział 6, wersety od 22 do 27. 4 Mojżeszowa, 6 rozdział, wersety 22 do 27. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich, niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Dobry Boże, my też dzisiaj chcemy powoływać się na Twoje imię z taką nadzieją, że Ty nam będziesz błogosławił, że Ty nam powiesz, co to znaczy, w jaki sposób Twoje błogosławieństwo może realizować się w naszym życiu i też jak my z niego możemy korzystać, jak go pielęgnować, jak z niego robić dobry użytek. Prosimy Cię, żebyś pobłogosławił ten czas, w którym będziemy zastanawiać się, jak możemy odnieść Twoje słowo do naszego życia. Działaj Duchem Świętym, dawaj właściwe zrozumienie tego słowa i taką siłę do tego, żeby wprowadzać je na co dzień w swoje życie. O to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Już w zasadzie na jesień w zeszłym roku pomyśleliśmy z żoną, że fajnie by było zrobić tam za budynkiem, w którym mieszkamy, za cmę, takie miejsce, w którym dałoby się po prostu posiedzieć. Nie chodzi tylko o nas, ale też o różne grupy wolontariuszy, z którymi współpracujemy. No i od jesieni w zasadzie coś bardzo powoli tam dłubiemy i staramy się organizować. Wolno nam to idzie, ale mamy już na przykład posadzone maliny, mamy troszkę uporządkowany teren, mamy posadzoną jakąś grządkę, jakieś kwiatki i chociaż to jest na razie niewiele, to cieszę się na przykład, że już wczoraj szkoła biblijna mogła tam spędzić trochę czasu, bo w kaplicy było bardzo gorąco. I jak zaczęliśmy się tym zajmować, tym interesować, to ja zacząłem wzorem mojego pokolenia oglądać różne filmiki na YouTubie, jak to w zasadzie robić. Jak sadzić niektóre rośliny, bo nie znam się na tym tak bardzo, bardzo dobrze. I zauważyłem, że w tych wszystkich filmikach można wyróżnić czy wyciągnąć z nich przynajmniej takie dwie szkoły, dwa podejścia. Pierwsza szkoła to jest taka szkoła bardzo drobiazgowa, szczegółowa i dokładna, taka, która się koncentruje bardzo mocno na zasadach. Mówi, najpierw zastanów się, co chcesz zrobić, potem wybierz odpowiednie miejsce, przygotuj glebę, musisz ją uprawić, nawieść w odpowiedni sposób. Potem dobierz odpowiedni gatunek, zastanów się, czy to jest dobrze naświetlone miejsce. Wyznacz miejsca, w którym to zasadzisz. Niektórzy naprawdę od linijki te ogródki swoje robią. To jest tak symetryczne i tak foremne, że naprawdę porządek z tego aż bije. Potem mówią, jakie są zasady sadzenia, pielęgnowania, w jakich odległościach, jak przycinać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga szkoła to jest taka szkoła, którą by można było zmieścić w takich słowach, to są krzoki, to chce rosnąć. I nie musisz się przejmować za bardzo tą glebą, ani miejscem, w którym to posadzisz. To sobie poradzi, bo to jest natura zielonego, to jest natura roślin, że one chcą rosnąć po prostu. To jest wszczepione w ich DNA. I pewnie się zastanawiacie, jaki to ma związek z tym tekstem błogosławieństwa. W zasadzie ja też się zaczynam nad tym zastanawiać, ale można byłoby powiedzieć tak, że Pan Bóg, kiedy chce nam błogosławić, czasami stosuje te dwie szkoły. I On sam decyduje, w jaki sposób te dwie szkoły w stosunku do nas stosuje. Z jednej strony mówi, to jest moje słowo. Jeśli będziecie tego słowa przestrzegać, jeśli będziecie posłuszni, to ono za sobą niesie błogosławieństwo. Ochroni was od różnych głupot, od takich niekorzystnych konsekwencji. Ale z drugiej strony, i to słyszeliśmy też w tekście lekcji dzisiaj, kto z nas Panu Bogu dał coś w pierwszej kolejności, za co Pan Bóg mógł powiedzieć, dobra, to ja ci dam w zamian moje błogosławieństwo. Nie, i tu Pan Bóg też stosuje taką drugą szkołę, bo to jest jego natura, że on jest hojny, jest szczodry, jest rozrzutny. Tim Keller, który napisał taką książkę o przypowieści o synu marnotrawnym, napisał, że to Bóg jest marnotrawny w tej przypowieści. Bo temu synowi się łaska nie należała, ale on ją dał. Pan Bóg miesza w różnych proporcjach te dwa podejścia. Z jednej strony mówi, rób to, a będę ci błogosławił, ale z drugiej strony mówi, chcę ci błogosławić, bo taki już po prostu jestem. Ja się przekonałem, że przynajmniej w przypadku roślin rzeczywiście te dwie szkoły czasami działają, czasami nie działają. Potrzeba różnego podejścia. Bo maliny, które wykopałem u taty, które posadziłem wczesną wiosną, zmarzły mi, dwa dni leżał na nich śnieg, rosną i mają się dobrze. A słonecznik, który wysiałem zgodnie ze szkołą, w ogóle nie wzeszedł, nie ma go, nie wiadomo, co się z nim stało. I miejmy z tyłu głowy to, że Pan Bóg chce tak całościowo z różnych perspektyw do nas i do błogosławienia nam podchodzić. Na pewno musimy unikać tych skrajności, że na pewno musimy unikać tego, że będziemy stosować jedną szkołę tylko i wyłącznie, na przykład pierwszą w nadziei, jak będę posłuszny i grzeczny, to Pan Bóg na pewno mi da. Ale też musimy unikać tej drugiej skrajności. A co tam? Pan Bóg i tak będzie błogosławił, bo tak jest, więc będę robił, co chce. Nie. Miejmy z tyłu głowy cały czas to, że to się łączy, że Pan Bóg chce, żebyśmy to łączyli. Byli posłuszni, ale ufali, że On jest hojny. W tym tekście, który znamy, dlatego że on pada w zasadzie na koniec każdego nabożeństwa, można wyróżnić takie trzy pary różnych elementów. I zaczyna się od tego, że Pan Bóg nam ma błogosławić. Niech ci błogosławi Pan. To jest pierwszy element tego błogosławieństwa. I mnie od razu kusiło, żeby zbadać zawartość tego pojęcia w języku hebrajskim, w języku greckim, tak żeby powiedzieć, co w zasadzie kryje się pod tym terminem, co dzieje się w życiu człowieka, którego Bóg błogosławi. Jak najbardziej możemy patrzeć na Stary, na Nowy Testament, popatrzeć na to, że w Starym Testamencie to błogosławieństwo miało taki bardzo materialny wymiar. Błogosławiony człowiek to był taki człowiek, który był zdrowy, długo żył, miał liczną rodzinę, służbę, miał dużo kóz, wielbłądów, owiec, miał dużo ziemi. To był człowiek błogosławiony. Ale w Nowym Testamencie widzimy, że dochodzi do takiego oderwania błogosławieństwa od ziemskiego powodzenia. Na przykład Jezus to bardzo wcześnie w swoim kaznodziejstwie, w swoim zwiastowaniu mówi, błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Tu już trudno znaleźć powiązanie tego błogosławieństwa z powodzeniem. Jest wręcz przeciwnie. Możesz być błogosławiony, kiedy na ziemi nic ci się nie udaje i jesteś jeszcze prześladowany. Tyle, myślę, wystarczy, jeśli chodzi o ten pierwszy element. Dlaczego? Dlatego, że on jest swego rodzaju wstępem do tego błogosławieństwa. To znaczy, Pan Bóg nam chce pokazać, co w tym błogosławieństwie się mieści, podając kolejne elementy. Kolejne elementy mogą być dla nas zawartością Bożego błogosławieństwa. Więc od razu przechodzę do drugiego. Bo czytamy, niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Pan Bóg ma być naszą strażą, ma być naszą ochroną. Kilka tygodni temu pewna osoba dała mi swojego laptopa, żebym na niego spojrzał. Bo przyszła do mnie i mówi, wiesz co, ten laptop on jest cały czas dobry sprzętowo, ale niestety chodzi tak, że do niczego się nie nadaje. Nic sam nie idzie na nim zrobić. Zobacz, czy coś z tego jeszcze będzie, czy mam po prostu kupić nowy sprzęt. Ja mówię, okej, zerknę tam w wolnej chwili. I kiedy go odpaliłem, okazało się, że rzeczywiście chodzi bardzo biednie, a sprzętowo powinno, to co tam było, jeśli chodzi o sprzęt, powinno wskazywać na to, że to musi działać. No i pomyślałem, że zacznę od takich prostych zabiegów, zainstaluję takie aplikacje, które optymalizują system. Same dokonują pewnych porządków, żeby ten komputer przyspieszyć. I co się okazało? Okazało się, że na tym komputerze jest taki program antywirusowy, który blokuje każdą aplikację, którą tam chciałem zainstalować. Z jednej strony można powiedzieć, no bardzo dobra ochrona, nie dopuszcza niczego, co mogłoby w ten system zaingerować, cokolwiek zmienić. Ale z drugiej strony mało inteligentne, prawda? Bo jeśli się chce takiemu komputerowi pomóc, to też się nie da, bo to zablokuje wszelkie nawet dobre działania. I tak pomyślałem, że czasami myślę o Bożej ochronie jako o takim antywirusie totalnym. Że Pan Bóg mnie wstawi pod taki klosz, ja się w tym kloszu, pod tym kloszem będę miał dobrze I nic, co mnie w ogóle może jakkolwiek zaboleć, co może zaingerować w moje życie i zmienić to życie, do którego jestem przyzwyczajony, nie będzie miało do mnie dostępu. Ale niestety Boża straż wygląda troszkę inaczej, Boża ochrona wygląda troszeczkę inaczej. I tu możemy popatrzeć od razu na Nowy Testament. Paweł, kiedy podsumowuje w jakiś sposób swoje życie, w drugim liście do Tymoteusza mówi: wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Ażby się chciało, żeby Paweł powiedział: Pan Bóg nie dopuści niczego złego do mnie. Ale on mówi: wyrwie mnie z wszystkiego złego. To znaczy, że czasem w tym złym się będzie mógł znajdywać. Apostoł Piotr napisał: Bóg łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. I to jest taki fragment, który Piotr pisze zaraz po tym fragmencie o lwie ryczącym, o tym, że szatan chodzi wokół nas jako lew ryczący. Zastanawia się, jakby nas zaatakować. Jakiej ochrony, jakiej straży tak de facto od Pana Boga oczekujemy? Jaka ochrona, jaka straż byłaby dla nas Bożym błogosławieństwem? Niestety nierealne jest, żebyśmy byli pod takim kloszem, pod który nie zajrzy nic bolesnego i nic złego. Czasami będziemy mieli takie wrażenie, że Pan Bóg nagle zdjął ochronę i się od nas odwrócił. Bo przecież gdyby był z nami, to nie zdarzyłoby mi się to, to, tamto albo jeszcze coś innego. Czyli kiedy robiłem z tym komputerem, wyłączyłem tą ochronę i to pozwoliło mi zrobić wszystko, co było konieczne. I kiedy oddałem ten komputer, to ta osoba, do której ten komputer należał, powiedziała, że się cieszy, bo myślała, że będzie musiała znowu wyłożyć pieniądze na nowy komputer, a ten wygląda na to, będzie jeszcze jakiś czas służył. Ja wiem, że takie słowa to jest trochę takie głupie gadanie dla tych wszystkich, którzy akurat znajdują się pod ostrzałem i akurat teraz liczyliby na Bożą ochronę. To jest tak, że straszne opowieści dobrze się opowiada przy świetle dziennym, prawda? Ale kiedy przychodzi noc, to żałujemy, że się takimi tematami zajmowaliśmy. I może jesteśmy teraz w takiej chwili, w takiej sytuacji, że wszystko jest dobrze i te słowa łatwo przyjąć. A może jesteśmy w takiej sytuacji, że czujemy się zagrożeni, jakby bez ochrony. I te słowa wydają się bez mocy albo bezpodstawne. Czy ja patrząc na swoje życie, mógłbym wymienić kilka takich rzeczy, które mnie zabolały. I gdybym mógł zdecydować, to bym powiedział: oczywiście, lepiej, żeby się nie wydarzyły. Ale jak tak dokładnie o tym pomyślę, to wydaje mi się, że to była instalacja takich programów optymalizujących. I że gdyby Pan Bóg na chwilę nie zdjął tej ochrony, nie dopuścił pewnych rzeczy, to na pewno wyglądałbym inaczej. Może moje życie potoczyłoby się w inny, mniej korzystny sposób. Więc Boża straż, Boża ochrona dopuszcza bolesne doświadczenia, ale nigdy nie dopuści, żebyśmy wypadli z Bożych ramion. O tym mówił apostoł Paweł i o tym mówił apostoł Piotr. Zdarzy ci się coś, co jest złe. Zdarzy ci się coś, w związku z czym będziesz cierpiał albo cierpiała. Ale nigdy nie wypadniesz z Bożych ramion, bo koniec końców Pan Bóg cię postawi na stałym gruncie. I to jest taki element błogosławieństwa, na którym mi naprawdę w życiu zależy. Druga para elementów tego błogosławieństwa zaczyna się od: niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, czyli po prostu niech Jego twarz jaśnieje, lśni przed Tobą. W psalmie 44 jest relacja, czy takie spojrzenie wstecz na to, w jaki sposób naród izraelski zdobywał ziemię obiecaną. I tam czytamy coś takiego: bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię, ani ramię ich pomogło im, lecz prawica Twoja i ramię Twoje oraz światło oblicza Twego, gdyż ich sobie upodobałeś. Pan Bóg prowadził lud izraelski po pustyni, i świecił światłem swojego oblicza, a to znaczy, że sprzyjał, był bardzo przychylny narodowi wybranemu. Dlaczego? Bo ich sobie wybrał, bo za nimi przepadał. Ja lubię używać takiego określenia, że Bóg jest za nami głupi. Oczywiście tu trzeba mieć trochę takie tło naszego terenu, naszego sposobu mówienia, żeby nie stwierdzić, że Pan Bóg jest głupi. On po prostu jest głupi za nami w tym sensie, że za nami szaleje. Naprawdę. I Bóg mógłby nam przychylić nieba. I w zasadzie zrobił to w Jezusie Chrystusie. Czytamy w liście do Efezjan: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I dalej Paweł wymienia, na czym polega ta Boża przychylność i to ubłogosławienie. Wybrał przed założeniem świata, przeznaczył do synostwa, obdarzył łaską, odpuścił grzechy, dał mądrość, roztropność, objawił swoją wolę. Nikt z nas na to nie zapracował. Nikt z nas nie zrobił takiego pierwszego ruchu, na który Pan Bóg mógłby tym wszystkim odpowiedzieć. On to zrobił, bo taka jest Jego natura, chciał nas tym obdarować. Ale z drugiej strony, w 5 rozdziale tego samego listu mówi: dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych. I to jest wezwanie do porzucenia niemoralnego życia, z którym Efezjanie mieli problem. To znaczy, z jednej strony znowu Pan Bóg stosuje tą szkołę szczodrości i hojności, z drugiej strony mówi: ale uważaj. Porzuć to, co jest w moich oczach złe, a wtedy Jezus będzie ci jaśniał. Jezus będzie ci świecił we właściwy sposób, będzie przychylny. Zrealizujesz to, do czego cię posyła, na czym ci zależy. Czy tak pomyślałem, jest taki trochę klasyczny motyw chyba z życia wielu ojców i synów. To znaczy taki moment, w którym ojciec coś robi, a syn mu musi świecić latarką. I to jest najczęściej tak, że syn nigdy nie świeci dobrze latarką. I zawsze pada to wręcz sakramentalne: ty, ale do oczy mi świecisz, czy na to, co robię? Czy na pewno świat by wyglądał znacznie, znacznie lepiej, gdybyśmy jako synowie lepiej świecili tymi latarkami. Ale myślę, że to jest jakiś taki obraz, którego by można było użyć w tym momencie, że Jezus w odpowiedni sposób będzie świecił swoim światłem, tak, że będziemy widzieć wszystko wyraźnie i będziemy mogli zrealizować z powodzeniem to, do czego On nas powołuje, ale też to, do czego nam zależy. To, na czym nam zależy. Więc to jest kolejny element tego Bożego błogosławieństwa. 4 elementem jest miłosierdzie. Niech ci miłościw będzie, brzmi ten tekst. I oczywiście tu chodzi o to, że Pan Bóg ma nam okazywać łaskę, być łaskawym, zmiłować się, być miłosiernym. I to się może kojarzyć z odpuszczeniem grzechów, ale tak de facto w tym się kryje coś więcej. W tym się kryje więcej niż przebaczenie i taka Boża wyrozumiałość. Na przykład w Izajaszu jest takie zawołanie, 33 rozdział, 2 werset: Panie, bądź nam miłościw. Ciebie oczekujemy, bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli. To nie jest tylko wezwanie do tego: Panie, przebacz mi nam nasze grzechy. Nie miej nam tego za złe. Ale to jest takie wołanie: zbliż się, bądź z nami każdego dnia, bo Ty jesteś naszym ramieniem, to znaczy taką siłą, która działa w naszym życiu. Jesteś naszym zbawieniem wtedy, kiedy znajdujemy się w czasie niedoli. Tu przypomina mi się taka historia o jednej osobie z mojej rodziny, o dziadku, który jakiś czas temu był już w bardzo ciężkim stanie, był w szpitalu, był umierający. I któregoś dnia odwiedziła go jego synowa, siadła przy łóżku i ten dziadek mówi do niej nagle coś takiego: halej mnie. Halej mnie. No i ta synowa nie bardzo wiedziała, o co chodzi. Ale jak halej? Co ma zrobić? No on mówi, żeby go tak głaskała. Mówi: no dobra. I ona go tak pogłaskała. Mówi: ale dlaczego mam to tak robić? A on mówi: bo jak grzech był mały, to mi tak mama zawsze robiła. I to jest coś, co mnie naprawdę bardzo fascynuje, też wzrusza, dlatego że osoby starsze, często schorowane, takie, które tracą już trochę kontakt z rzeczywistością. Nagle przypominają sobie, nie mogąc przypomnieć sobie imion najbliższych albo tego, co było w zeszłym tygodniu, przypominają sobie coś z przeszłości. Taki moment, w którym doświadczyli czegoś niesamowitego. Takiej szczególnej troski, bliskości, zaopiekowania, ukojenia, uśmierzenia wszystkiego, co ich tak naprawdę trapi. Jeśli myślę o tym, tej Bożej trosce, która jest w tym Jego miłosierdziu zawarta, to wyobrażam sobie właśnie, że Pan Bóg przychodzi, żeby nas trochę pochalać. I to nawet w takim najmroczniejszym momencie naszego życia, w którym wszystko wokół się sypie. Nie mamy już w niczym na zewnątrz oparcia. On przychodzi i czujemy taki dotyk, w którym naprawdę czujemy się ukojeni. Bóg, który jest miłości, przychodzi do ciebie nie tylko z odpuszczeniem, nie tylko ze swoją łaską, ale też z troską, ukojeniem i uśmierzeniem tego wszystkiego, co cię po prostu uwiera albo co cię boli. Więc kiedy mówimy i niech ci miłości będzie, to chcemy Jego miłosierdzia i chcemy takiej szczególnej, intymnej troski. I ostatnia para elementów. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie. Z tą twarzą jest trochę problem, zwłaszcza w Starym Testamencie, bo na przykład Mojżesz usłyszał od Pana Boga, że człowiek nie może mnie oglądać i pozostać przy życiu. Nie może widzieć mojej twarzy. Z drugiej strony szczęście miał trochę Jakub, który był w pewnym miejscu i nazwał to miejsce Peniel, dlatego że powiedział: oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało moje życie. Ale tu nie tyle chodzi o to, że możemy, czy powinniśmy oglądać fizycznie twarz Pana Boga, że powinniśmy zobaczyć Jego oczy, nos, policzki, czoło, generalnie głowę, ale podnoszenie oczu lub twarzy na kogoś oznacza spoglądanie na Niego ze szczególnym i czułym zainteresowaniem. Jest takie bardzo bezpośrednie, jest bardziej indywidualne i bezpośrednie niż to rozjaśnienie oblicza. To jest taki indywidualny kontakt, który mówi o tym, że Pan Bóg jest w stanie poświęcić naprawdę całą swoją uwagę Twojej sprawie. I tu znowu jeszcze jedna historia, ostatnia tym razem. Jakiś czas temu, ponieważ jestem ubezpieczony w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, opłacam tam co miesiąc jakąś składkę, dostałem list od nich, że ta składka ulega takiemu znaczącemu zwiększeniu. I tam oczywiście było dużo rzeczy wypisanych, co w zamian za to dostanę i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie do końca byłem na to zdecydowany, więc postanowiłem, że zgłoszę to w takim internetowym biurze obsługi klienta. Więc napisałem tam do nich, opisałem, o co chodzi, podałem numer umowy i tak dalej. No i dostałem od razu taką zwrotną informację: dziękujemy za zgłoszenie, został ci nadany numer taki długi, alfanumeryczny, z hashtagiem, z wykrzyknikami i coś tam. I możesz teraz się na ten numer powoływać, kiedy będziesz się kontaktował w ramach tej sprawy. I tak się to tam jakoś dziwnie toczyło, że pisałem chyba w sumie z trzema różnymi osobami, agentami, ale nikt nie był w stanie mi ani tego wytłumaczyć, ani cofnąć tego, co mi przysłali w tym piśmie. I nie wiem dlaczego, ale dopiero na tym etapie przypomniałem sobie, że przecież tą umowę zawierałem z konkretnym człowiekiem, z takim agentem, który sam się do mnie w zasadzie zgłosił, i ten agent zostawił mi wizytówkę. Więc znalazłem tą wizytówkę, wykręciłem ten numer do tego człowieka. I po sygnale, kiedy odebrał, usłyszałem coś takiego: dzień dobry, panie Tymoteuszu. I to mi uświadomiło generalnie różnicę pomiędzy kontaktowaniem się z takim systemem ogólnym, w którym został mi nadany jakiś numer zgłoszenia, a z człowiekiem, z którym mam taką albo inną, ale jednak relację. I kiedy myślę o Panu Bogu, który odwraca twarz swoją ku mnie, jest skoncentrowany na mnie, to wyobrażam sobie takiego Boga, który mówi: cześć Tymek, witaj Tymek, który zna moją sprawę. To nie jest Bóg, który mówi: masz konkretny numerek w moim systemie, mam 7 dni na rozpatrzenie twojej sprawy. To jest człowiek, to jest osoba, która mnie zna i która jest w stanie zadziałać. No oczywiście po kontakcie z tym agentem załatwiłem sprawę od ręki w zasadzie. On tam od razu mógł wejść do systemu i cofnąć te rzeczy, które mi tam naliczyli. Nie było sprawy. Pan Bóg jest kimś takim, kto kiedy zwraca swoją twarz w naszą stronę, to zamienia się w słuch jest na nas skoncentrowany i zna naszą sprawę w zupełności. Życzę nam takiego Boga, który błogosławi w ten sposób, że mamy świadomość, że nie jesteśmy anonimowi albo nie jesteśmy jedni z wielu, ale jesteśmy jedyni dla Pana Boga. I ostatni element to jest pokój. Pokój to jest bardzo popularna kategoria i w Starym, i w Nowym Testamencie. W Starym byśmy mogli nawiązywać do szalom, które nawet weszło do takiego sposobu witania się. W Nowym Testamencie to jest oczywiście życzenie Jezusa, który mówi pokój wam, to jest składowa owocu Ducha Świętego. Wiemy, że to jest jakieś takie wewnętrzne zjawisko takiej harmonii. Tak może to intuicyjnie czujemy. Natomiast dla mnie jest absolutnie fenomenalne znaczenie greckiego słowa pokój. Greckie słowo pokój, eirene, wzięło się z takiego czasownika eiro, który oznacza połączenie wszystkich niezbędnych części w całość. I nie wiem, czy jest lepszy element na podsumowanie tego błogosławieństwa, jak pokój, który polega na tym, że wszystkie te elementy Pan Bóg łączy w jedną całość i one stają się taką całością w naszym życiu. Pokój to jest połączenie tych składowych błogosławieństwa w całość. Szczęście, ochrona, przychylność, przebaczenie i troska, bezpośredni kontakt z Bogiem, Jego zainteresowanie. No, czy jest coś, co nie obejmuje całego naszego życia, co by musielibyśmy jeszcze dodać, żeby objęło całe nasze życie? Bez względu na to, ile mamy lat, co robimy, jaki jest nasz życiowy cel, ambicje, jeśli te elementy stanowią jedną całość, to możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy ludźmi błogosławionymi. A to nabiera tym bardziej szczególnego znaczenia w kontekście dzisiejszego święta. Święta Trójcy. Bibliści zauważyli, że w tym błogosławieństwie trzy razy pojawia się hebrajskie słowo Jahwe, ten boski tetragram, JHWH. I mówią, że na podstawie tego tekstu oczywiście nie idzie tego powiedzieć na 100%, ale jeśli trzy razy pojawia się Bóg, a my mówimy o osobie, o Trójcy Świętej, o Bogu, który jest obecny w naszym życiu w trzech osobach, to myślę, że to jest bardzo znaczące i bardzo wymowne. Bóg Ojciec, który błogosławi i strzeże. Jezus, który rozjaśnia oblicze, jest nam miłościw. I Duch Święty, który sprawia, że czujemy bezpośredni, indywidualny kontakt z Bogiem i daje nam swój pokój, który polega na połączeniu tego, co Pan Bóg chce nam ofiarować w jedną całość. Czyli ja nam życzę tego, żebyśmy mogli powiedzieć o swoim życiu, że jest w nim Boża pełnia. Że fizycznie może nam brakować tego, tamtego, siamtego, ale że czujemy, że Pan Bóg te wszystkie niezbędne elementy połączył w jedną całość. Ale również działanie Ojca, Syna i Ducha Świętego łączy się w naszym życiu i jest całością. Że nie musimy akcentować ani Ojca, ani Syna, ani Ducha Świętego, ale że patrzymy całościowo na osobę Boga, która działa i chce nam pomagać. I takiego całościowego błogosławieństwa Ojca, Syna i Ducha Świętego wam życzę. Módlmy się. Dobry Boże, my często się błogosławimy, wypowiadamy takie życzenia. Tak bardzo nam na tym zależy, bo czujemy, że pod pojęciem tego błogosławieństwa jest to wszystko, czego nam w życiu brak. Dziękujemy Ci za to, że na Twoje błogosławieństwo nie tyle możemy liczyć, nie tyle możemy je traktować jako taki owoc wysoko na drzewie za ogrodzeniem, który bardzo ładnie wygląda, ale po który nigdy nie sięgniemy, ale że to jest coś realnego, co możemy i z czego możemy korzystać każdego dnia. Dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że tam nam zostawiłeś bardzo jasne instrukcje, że tam mówisz, jak mamy postępować, czym się w życiu kierować, żeby z jednej strony uniknąć tego wszystkiego, co przynosi przekleństwo, przeciwieństwo błogosławieństwa. Ale z drugiej strony właśnie, żeby otrzymać od Ciebie to, co jest najlepsze. Ale też dziękujemy Ci za to, że my nie musimy myśleć o tym błogosławieństwie na zasadzie takiej wymiany handlowej, że my coś z naszej strony i Ty wtedy z Twojej strony, a jak my nie dajemy nic od siebie, to Ty sobie po prostu idziesz, bo to jest dla Ciebie nieopłacalne. Nie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tak bardzo hojny, rozrzutny w tym błogosławieństwie. I teraz, Panie, modlimy się o to, żebyś każdej i każdemu z nas po prostu pobłogosławił. Po prostu pobłogosławił. Żebyś dał siły do tego, żeby żyć według Twojego słowa, ale dał też takie ufające, pełne nadziei serce, że Ty z Twoim błogosławieństwem po prostu przyjdziesz, bo taki już jesteś. Panie, błogosław nam w tym dla każdego z nas w inny sposób trudnym czasie. Bo Twoje błogosławieństwo jest tym, czego potrzebujemy. A w zasadzie jest wszystkim, czego potrzebujemy. Panie, dziękujemy Ci za to, że na Ciebie możemy liczyć, że na Tobie możemy polegać, że Ty jesteś tak wspaniałym Bogiem. W imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.